Dzień dobry, znajdujemy się w niezwykle dostojnym miejscu w Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie, akurat na Prostej, a naszym gościem, moim i Hani Tracz, jest pan Sławosz Uznański, człowiek, który wygrał konkurs na astronautę czy kosmonautę?
Dzień dobry. Na astronautę. W Europejskiej Agencji Kosmicznej mówimy o astronautach, także na astronautę.
A czym się różni astronauta od kosmonauty?
Tak naprawdę to niczym. Kosmonauta, raczej w językach słowiańskich mówimy o kosmonautach, w Europejskiej Agencji Kosmicznej o astronautach, a w Chinach na przykład mówią o taikonautach, także mają swoje nazewnictwo.
To jak zostać astronautą?
No trzeba po pierwsze złożyć dokumenty i przejść proces rekrutacyjny, który nie jest łatwy. To jest taki pierwszy etap. Natomiast, a później trzeba przejść oczywiście szkolenie dla astronautów i w końcu polecieć w kosmos, mam nadzieję.
Znajduje się pan na tak zwanej liście rezerwowej. Ile to jest szans, żeby pan poleci w ten kosmos tak naprawdę?
No tutaj musiałbym odesłać pana z tym pytaniem do naszych decydentów tak naprawdę, którzy muszą pokazać tą chęć i zbudować finansowanie takiej misji. Ja myślę, że ta szansa jest dosyć duża. Ja myślę, że jestem dobrym kandydatem i mam dobry profil, a cała reszta sprowadza się no niestety do tej kwestii finansowej.
Proszę powiedzieć, bo to jest wszystko pod parasolem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Proszę powiedzieć trochę więcej na temat tej agencji, jak to się pracuje w tej agencji. Tak.
Także Europejska Agencja Kosmiczna to taka europejska NASA. Może to nieładnie brzmi, ale to też jest taki nasz ekwiwalent w Europie do NASA. Czym się Europejska Agencja Kosmiczna zajmuje? Budują satelity, budują różne rakiety, jak również wysyłamy swoich własnych astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Europejska Agencja Kosmiczna jest również kontrybutorem pewnych modułów i producentem pewnych modułów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Także jest to taka agencja w Europie, która zajmuje się eksploracją kosmosu, budowaniem technologii kosmicznych i wysyłaniem również naszych astronautów na orbitę. No niestety nie europejskimi rakietami, ale na dzień dzisiejszy rakietami ze Stanów Zjednoczonych.
A teraz chciałem się zapytać, bo jesteśmy w Polskiej Agencji Kosmicznej. Ona jest połączona, jakoś tak współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną, bo to też, no to jest, bo jesteśmy właśnie w Polskiej Agencji Kosmicznej, która ma wielki wkład w rozwój, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć, kosmologii, kosmonautyki, astronautyki, etc., etc.
Tak, także Polska Agencja Kosmiczna współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną, natomiast jest to polska agencja. Dba o rozwój polskiego sektora kosmicznego i polskich przedsiębiorstw, jak również ma taki charakter edukacyjny w dziedzinie technologii kosmicznych w Polsce. Polska Agencja Kosmiczna została założona, jeżeli się nie mylę, do sprawdzenia w 2014 roku, a my weszliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku. Także to jesteśmy dosyć nowym członkiem i oczywiście uczymy się tych technologii kosmicznych. Jesteśmy powiedzmy na początku tej drogi, nie tak jak kraje zachodnie, które na przykład w ESA mogą już być od 1975 roku.
Ale loty w kosmos, ewentualne i załogowe czy bezzałogowe, to jest jedna część, tak? Ale jeszcze jest ogromna ilość różnych działań poza tym. No, to ja chciałbym też się dowiedzieć, chcielibyśmy się dowiedzieć o te właśnie inne działania Agencji Kosmicznej i pańskiej działalności.
Także tak, loty załogowe w kosmos to jest to mała część tak naprawdę tego, czym zajmuje się Europejska Agencja Kosmiczna. Na dzień dzisiejszy jest ciężko sobie wyobrazić jakąkolwiek dziedzinę życia, w której nie uczestniczą technologie kosmiczne. Mamy telefony dzisiaj w rękach, pozycjonowanie, GPS, nasza meteorologia, w jaki sposób wykorzystujemy nasze zasoby planety, logistyka transportu, czy statkami, czy ruchu na drogach. To wszystko to są technologie kosmiczne. tak samo bezpieczeństwo kraju, jak również pewne sytuacje kryzysowe, trzęsień ziemi, powodzi, to wszystko są zobrazowania satelitarne. No, również nasza komunikacja między kontynentami, między krajami często przechodzi przez technologie satelitarne i tym również Europejska Agencja Kosmiczna się zajmuje obserwacjami Ziemi, nawigacją, telekomunikacją, transportem kosmicznym, budowaniem silników rakietowych, jak również tymi załogowymi lotami kosmicznymi.
A jeszcze chciałem się zapytać o konstrukcję, bo pan zrobił doktorat z konstrukcji odpornych na promieniowanie kosmiczne. Czy dużo się buduje takich konstrukcji, czy one to promieniowanie, bo my go nie odczuwamy. No jakby ja jako młody człowiek to nic nie wiedziałem o promieniowaniu kosmicznym, a teraz a ono jest cały czas i czy dużo się buduje takich rzeczy, takich konstrukcji i na czym to polega?
Tak, ja się zajmuję projektowaniem systemów elektronicznych, które są odporne na te warunki środowiskowe na orbicie. I my również mamy promieniowanie na Ziemi, które dochodzi do nas z kosmosu, natomiast nasza atmosfera i nasze pole magnetyczne Ziemi nas przed tym chroni. Także mamy dużo mniej tego promieniowania na Ziemi, pochodzącego z kosmosu, niż jest na orbicie. A ponieważ tam mamy więcej tego promieniowania, które wpływa na nasze układy elektroniczne, czyli tak naprawdę ten iPhone, którego tutaj mamy, mógłby się zawiesić na orbicie dużo szybciej niż to się dzieje na Ziemi przez to promieniowanie. Ja zajmuję się budowaniem takich układów, które działają, a jak ktoś już chce wysłać tego satelitę albo jakiś układ na orbitę, na przykład taki satelita telekomunikacyjny, to chciałby, żeby ten satelita działał przez najbliższe 15 czy 20 lat niezawodnie. No i to jest ta moja część.
Jeszcze jest jedno pytanie bardzo ciekawe, bo jest pan, bo to jest taka magiczna nazwa, Wielki Zderzacz Hadronów i przeczytaliśmy, że pan jest operatorem w takim w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Na czym to polega?
Tak, to mogę porównać Wielki Zderzacz Hadronów trochę do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No jest to po prostu duży, jest to akcelerator, ale bez używania takich słów, jest to duża infrastruktura naukowa, gdzie jest dużo różnych systemów różnego rodzaju i po to, żeby ta infrastruktura działała w odpowiedni sposób, efektywnie i dostarczała wyniki dla naukowców na całym świecie, potrzeba takich ludzi jak ja, którzy siedzą w centrum kontroli i zarządzają tymi wszystkimi systemami tak, żeby miały szansę funkcjonować optymalnie i żeby dostarczały te wyniki do setek i tysięcy instytutów naukowych na świecie.
Ale jak on wygląda? Bo to ja sobie wyobrażam, że to jest taka wielka rura, generalnie rzecz biorąc, tylko tyle wiem, może się mylę, ale chyba się nie mylę, no bo widziałem takie, że tak powiem, zdjęcia i tak dalej. I co się w tej rurze dzieje? Bo to brzmi strasznie magicznie. Co to w ogóle hadron jest? Może poprosimy, no bo jak się zderzać hadronów, no to one się muszą zderzać. To tak dla naszych słuchaczy może, co to są te hadrony i na czym polega to zderzanie hadronów?
Tak, dobrze. Zatem może jak wygląda taki akcelerator? Jest, tak, to jest taka rura. Ma średnicy koło 3 metrów. Nasz akcelerator, Wielki Zderzacz Hadronów, jest 100 metrów pod ziemią. Także jest to 27-kilometrowy tunel o średnicy 3 metrów, który jest praktycznie kołowy. Załóżmy, że w dobrym przybliżeniu jest po prostu okręgiem. I w nim za pomocą różnych systemów elektromagnesów, zasilania i systemów kontroli tego, co się dzieje, przyspieszamy protony, czyli nasze małe cząstki, jakby atomy wodoru, które są pozbawione elektronu, czyste protony, przyspieszamy do prawie prędkości światła i zderzamy je ze sobą.
I coś się dzieje wtedy, tak? I możemy wyciągać wnioski, rozumiem, z tego.
Tak, i przeprowadzamy takich zdarzeń bardzo dużo. I co się dzieje? No, te protony zderzając, staramy się, odkrywamy najmniejsze części składowe naszej materii. Czyli powiedzmy takie klocki Lego, z czego wszystko jest złożone. Także bierzemy te protony, jeden proton i drugi proton, które zderzają się i one pokazują nam mniejsze części, z których składa się wszystko to, co nas otacza. Także to my robimy na taką minimalną skalę, a to, co się dzieje w gwiazdach i we wszechświecie, jak wszechświat się rozszerza, to również jesteśmy w stanie równaniami fizycznymi opisać w tej skali mikro, jak również w tej skali makro. Także CERN, powiedzmy, prowadzi te mikrobadania, które są ekwiwalentem tego, co obserwują astronomowie i badają astrofizycy.
No jak pan to łączy? Bo ja rozumiem, że z jednej strony to jest bardzo duża i odpowiedzialna praca. Przeczytaliśmy, że pan pracuje po prostu na etat, generalnie rzecz biorąc, jest on niezwykle zajęty. Prowadzi pan prace naukowe, wydał pan kilkadziesiąt w ogóle artykułów naukowych, etc., etc. I do tego jeszcze właśnie trening dla astronautów. Jak to pogodzić? A druga część pytania, jak to wygląda ten trening właśnie, bo najbardziej mnie interesują takie symulacje, czyli takie sytuacje, jak pan niby jest na Księżycu, albo na Marsie, albo na orbicie Jowisza, czy gdzieś tam.
Tak, to wracając do pierwszej części pytania, jak to pogodzić? Nie wiem, uczę się tego dopiero. Czuję, że pracuję na 3 etaty i nie mam czasu dla siebie. To jest pierwsza część. Natomiast tak, jestem pracownikiem na pełen etat w CERN-ie i nadal nim pozostaję. W Europejskiej Agencji Kosmicznej jestem na liście rezerwowej. A teraz przechodząc do drugiej części pytania, jak wygląda ten trening? No mnie na dzień dzisiejszy ten trening czeka tylko w bardzo minimalnym wymiarze godzin, nie tak jak ten skład podstawowy, który ma rzeczywiście kontrakt w Europejskiej Agencji Kosmicznej i te osoby w pełnym wymiarze godzin od 1 kwietnia zaczynają trening na astronautów. Także oni będą mieli te wirówki, symulacje różnych warunków, czy księżycowych, czy poprzednia grupa miała na przykład pewne szkolenie kilkutygodniowe w jaskiniach. Mnie na razie ten trening nie czeka, no i mam nadzieję, że będę mógł w pewnym momencie przeskoczyć do tego składu podstawowego, przejść ten trening i polecieć w kosmos.
A marzył pan jako dziecko, żeby polecieć w kosmos?
No zdecydowanie tak.
A to ja mogę zapytać, kiedy się w takim razie taka pierwsza myśl u człowieka pojawia, że chciałby polecieć w kosmos?
Ja zawsze wracam do daty moich urodzin, do 12 kwietnia, kiedy to kilkanaście lat wcześniej, sporo lat wcześniej poleciał Gagarin jako pierwsza osoba w kosmos, także zawsze dostawałem te życzenia na urodziny od mamy szczęśliwego dnia kosmonautów, a nie wszystkiego najlepszego. I myślę, że wtedy już to mi towarzyszyło, ale tą taką świadomą decyzję dopiero podjąłem idąc na studia, później wybierając doktorat.
Czyli to już było w gwiazdach zapisane?
Nie wiem, może.
A bierze pan w astrologię?
Nie, wierzę na pewno w astronomię i astrofizykę.
A bo pytali Gagarina, nie, to Hermaszewski, bój się Boga, mówili do niego. A jak z pana podejściem do transcendencji?
Tak jak mówiłem, ja jestem naukowcem z tej strony i natomiast jestem otwarty tak naprawdę, żeby polecieć w kosmos i sam doświadczyć tego, co się dzieje w kosmosie.
A jak pan poleci w kosmos, to co?
No, myślę, że tutaj mamy dużo różnych możliwości. Myślę, że po pierwsze jestem inżynierem i ten mój profil jest dosyć interesujący. I co? No, taka misja, wyobrażałbym sobie pierwszą misję, żebym wykorzystywał moje całe doświadczenie inżynierskie, jak również byłby duży komponent edukacyjny. Bardzo lubię rozmawiać z młodymi ludźmi. Prowadziłem warsztaty rakietowe dla dzieci, rozmawiam dużo z licealistami, ze studentami, jak również sam przeprowadzałem wiele prac magisterskich i doktoratów. Lubię się dzielić swoją wiedzą, a myślę, że będąc na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to jest niesamowicie inspirujący moment dla wielu młodych ludzi. A jakbym mógł przekazywać swoją wiedzę, pokazywać to, co się dzieje i przeprowadzać eksperymenty naukowe dla naukowców w Polsce czy w innych instytutach po to, żeby mimo wszystko promować i pomagać nauce, to czułbym się zaszczycony.
A może dwa słowa na temat misji Artemis. Była misja Apollo kiedyś, tak? Prawda? Jej siostra Apolla to Artemis, też sięgająca, że tak powiem, tradycji greckiej bogini. To proszę nam powiedzieć dwa słowa o misji Artemis.
Super pytanie. I tak, misja Artemis to taka siostra Apollo. Mieliśmy pierwszą misję Artemis w zeszłym roku. Rakieta, która wystartowała SLS z kapsułą Orion, która poleciała dookoła Księżyca i wylądowała kapsuła z powrotem w oceanie. To był demonstrator technologiczny i misja bezzałogowa. Później w kolejny Artemis 2 będzie już misją załogową, gdzie astronauci polecą dookoła Księżyca i trochę tak jak polecieli astronauci w misji Apollo 8 w latach 60. Natomiast Artemis 3 już będzie z lądowaniem na Księżycu według tego planu. Także wracamy na Księżyc i nie wracamy na Księżyc tak jak leciliśmy z misjami Apollo, żeby pierwszy raz stanąć na Księżycu, tylko wracamy po to, żeby mieć tam obecność, jakby taką długoterminową obecność. Czyli budujemy stację międzynarodową, budujemy stację kosmiczną, która będzie koło Księżyca, z której będziemy przeprowadzać lądowania z powrotem na Księżyc w misjach Artemis 3, 4, 5 i 6, które są zakontraktowane, a Artemis 4, 5 i 6 mamy miejsce również dla Europejczyków po to, żeby wylądowali na Księżycu, także będzie też europejski akcent, a czy to będzie Polak, to zobaczymy.
A zna pan swoich współtowarzyszy w grupie osobiście?
Znam, poznaliśmy się. Kilka osób poznałem podczas procesu rekrutacyjnego, a tak naprawdę całą grupę poznaliśmy tuż przed ogłoszeniem wyników w Paryżu, gdzie spędziliśmy pod Paryżem w hotelu kilka dni razem, przygotowując się do ogłoszenia wyników.
Rozumiem, że się wszyscy lubicie, bo macie wspólne zainteresowanie.
No, zdecydowanie tak i myślę, że grupa jest spójna. Myślę, że to też jest bardzo ważne, mimo wszystko ta cała dynamika w grupie i komunikacja. Jesteśmy znajomymi, mam nadzieję, że będziemy w stanie jako koledzy w pracy współpracować jak najbliżej ze sobą. Wiadomo, że ta piątka podstawowa będzie miała trening w pełnym wymiarze godzin, natomiast rezerwa, jak na dzień dzisiejszy, mam nadzieję, że będzie też się spotykać regularnie w Centrum Szkolenia dla Astronautów w Kolonii.
A jaki jest skład, że tak powiem, narodowościowy, jeżeli chodzi o te osoby?
Skład narodowościowy. Kandydaci mogli aplikować ze wszystkich krajów członkowskich. Na liście w tej mojej rekrutacji w składzie podstawowym jest Francuzka, Brytyjka, jeden Belg, Hiszpan i Szwajcar. Także tutaj to są te kraje, które rzeczywiście mają potrzeby, finansują załogowe loty kosmiczne, są w podstawowym składzie. W składzie rezerwowym jest dwójka Niemców, jeden Francuz, dwójka Włochów, jeden Brytyjczyk, Brytyjka, Polak, Czech, Szwed i Austriaczka. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Proszę mnie nie cytować, jeżeli o to chodzi.
Nie, tylko tak z ciekawości chcieliśmy zapytać, bo to jest ciekawe, tak? No, generalnie, a pan był jedyną osobą z Polski, która aplikowała, czy jeszcze ktoś aplikował?
Było prawie 600 kandydatów z Polski. Mi się udało dojść do ostatniego etapu. Byliśmy bardzo dobrze reprezentowani podczas procesu rekrutacyjnego. Natomiast tutaj oczywiście, żeby nasza reprezentacja rosła i żebyśmy mieli reprezentację w Europejskiej Agencji Kosmicznej, to tutaj trzeba popracować nad finansowaniem.
A ja się chciałam zapytać, czy pan się nie boi lecieć w kosmos?
Boję się. I na pewno mam duży respekt przed lotami kosmicznymi. Natomiast myślę, że ta ekscytacja dominuje, a będąc specjalistą z niezawodności systemów kosmicznych, myślę, że będę mógł to sobie policzyć, jakie jest ryzyko.
Jakie jest ryzyko?
Tego jeszcze nie wiem, jeszcze nie liczyłem.
A ma pan czas na przykład na czytanie książek? Ja rozumiem, że Lem to must be, tak? Ale jakieś książki ulubione?
No, tak jak mówiłem, jak na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że pracuję na 3 etaty, także jest mi trochę trudniej, ale mam nadzieję, że będę miał szansę. Na przykład mam książkę, ostatnią książkę generała Hermaszewskiego, którą mi zadedykował i dał osobiście i mam nadzieję, że niedługo będę miał szansę i czas, żeby do niej usiąść ją przeczytać.
Zdaje się, że musimy już kończyć, bo kolejni chętni do rozmowy z panem. Panie Sławoszu, bardzo, bardzo panu dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję również i pozdrawiam waszych słuchaczy. Bardzo mi było miło.